Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Czerwca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Umocnienia wiary i więzi z Kościołem w roku świętego Pawła życzył papież pielgrzymom przybyłym na wręczenie paliuszy nowym metropolitom.
Ksiądz Arkadiusz Nocoń przypomni postać świętej Marii Goretti.
Zacznijmy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego w związku z rokiem świętego Pawła.
Dlaczego wakacje ze świętym Pawłem? Ojciec Święty ogłosił ten rok rokiem świętego Pawła. Dlaczego to uczynił i dlaczego warto teraz zająć się tym wielkim apostołem i pisarzem? Apostoł przebył pieszo lub statkiem tysiące kilometrów, aby głosić Jezusa i to ukrzyżowanego. I nic go nie powstrzymywało. Katalog jego przygód, prawdopodobnie niekompletny, zawarty w drugim liście do Koryntian, do którego wrócimy jeszcze, pokazuje jego ogromny zapał. Miłość Chrystusa go ponagla. Głosi Chrystusa Żydom i poganom, mądrym i prostym, kobietom i mężczyznom, wszystkim. Jest więc wzorem niezmarnowanego apostoła. Ale jest i pisarzem. 13 listów zachowanych dają doskonały obraz jego duszy. I znowu, głosi Chrystusa tyle, że słowem pisanym wykłada, dyskutuje, gani, pociesza, zachęca. A wszystkie one tchną zapałem, czasami zdania mu się rwą, nie mówiąc o pogwałceniach gramatyki, bo słowa nie są w stanie wypowiedzieć tego, co on czuje. Nie jest to, powiedzmy jasno, lektura łatwa. Czasami nawet bardzo trudno, ale warto jest wgryźć się w nie, wedrzeć się w głębie jego myśli. Obok rozważań teologicznych znajdujemy piękne hymny jego autorstwa, powtarzane przez niego pieśni starożytnego kościoła, liryczne modlitwy i osobiste wyznania. Jak wielką korzyść może nam przynieść ich lektura. A więc apostoł, którego warto naśladować, i pisarz, którego warto czytać. I to często. Może te krótkie wakacyjne rozważania, biorące za punkt wyjścia teksty świętego Pawła, zachęcą nas do wzięcia do ręki jego listów i przeczytania opowiadania o jego podróżach zawartych w Dziejach Apostolskich. A te z kolei zbliżą nas do niego, a on zbliży nas do tego, którego tak ukochał Jezusa. I być może zaczerpniemy przynajmniej coś niecoś w jego żarliwości i miłości.
Pora na aktualności.
Do roku pawłowego, otwartego w pierwsze nieszpory uroczystości świętych Piotra i Pawła, nawiązał papież, przyjmując na audiencji 40 nowych metropolitów, którzy w ramach obchodów ku czci tych apostołów otrzymali paliusze. Przypomniał, że Paweł Starsu w swoim nauczaniu ukazywał z mocą komunię Kościoła, który porównywał do żywego organizmu. Zwracając się do pielgrzymów towarzyszących swoim metropolitom, Benedykt XVI rozpoczął od tych, którzy przybyli z Ziemi Świętej razem z nowym łacińskim patriarchą Jerozolimy Fuadem Tualem. Poszczególne grupy pozdrowił w 11 językach, z tego w 5 słowiańskich, m.in. po białorusku metropolitę mińsko-mochylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza, a po rosyjsku jego następcę w Moskwie arcybiskupa Paulo Petziego.
Witam pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam nowego metropolitę gdańskiego, arcybiskupa Lesia Sławoja Głocza, który wczoraj w uroczystości świętych apostołów Pietro i Pawła otrzymał paliusz, znak trwałej więzi każdego metropolity z następcą świętego Piotra. Pozdrawiam wszystkich, którzy mu towarzyszą w tych doniosłych chwilach, zwłaszcza jego bliskich i wiernych z metropolii gdańskiej. życzę, by zainicjowany rok świętego Pawła Apostoła umocnił waszą wiarę wiesz z kościołem i jego pasterzami. Posługę księdza arcybiskupa polecam Bogu w mojej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z metropolitą gdańskim obok licznej grupy kapłanów i świeckich przybył tamtejszy biskup pomocniczy Ryszard Kasyna.
Jest to zawsze radość towarzyszenia nowemu metropolicie. Te chwile, które są szczególne, te chwile nie zdarzają się zbyt często w naszej archidiecezji. Było to w momencie zaistnienia nowej metropolii w 1992 roku. W tej chwili myślę, że świadomość Kościoła powszechnego i również świadomość wiernych w archidiecezji znacznie wzrosła i dlatego aktywnie uczestniczymy, staramy się być, towarzyszyć. Każdy oczekuje biskupa diecezjalnego jako tego, który będzie nadawał ton, kierunek, będzie towarzyszył, ale przede wszystkim będzie ojcem i pasterzem danej diecezji. Zwłaszcza ludzie młodzi oczekują tych nowych form, nowych poruszeń, patrząc się właśnie w pasterzy Kościoła.
Ksiądz Jacek Bramorski, rektor gdańskiego seminarium duchownego, kilkunastu kleryków stanowiło taką delegację. Tą radość przeżywa cały Kościół gdański, także wspólnota seminaryjna. Dla nas jest to praktyczny wykład eklezjologii, możliwość uczestniczenia w tych wielkich wydarzeniach i niejako dotknięcia, doświadczenia Kościoła w jego różnorodności, ale nade wszystko w jego jedności z Piotrem.
Dla Kościoła na Białorusi udzielenie paliusza arcybiskupowi Kondrusiewiczowi miało wymiar historyczny.
Ze mną przyjechało 100 pielgrzymów z Mińska i ja widziałem, jaka ich radość była. No nie dawali mnie potem wyjść z bazyliki, każdy chciał zdjęcie zrobić, chciał trochę porozmawiać, bo jest to jakaś nobilitacja tego kościoła. Kościoła, który cierpiał, kościoła, który dzisiaj odradza się. Tym bardziej, że akurat jesteśmy po wizycie sekretarza stanu kardynała Tarcisio Bertone. Wizyta, która mi się zdaje otworzy nową stronicę w życiu kościoła katolickiego na Białorusi, a również stosunków między Białorusią a Watykanem. Dlatego to wszystko razem zeszło się i z wielką radością, ale oczywiście z drżeniem serca, bo jeszcze większa odpowiedzialność została włożona na moje plecy. Widzę rozwój tego kościoła, widzę potencjał tego kościoła, szczególnie młodzież i z jakim wzruszeniem kardynał Bertone patrzył na tych młodych ludzi, którzy zebrali się na placu budowy nowego kościoła w Mińsku, zresztą pierwszego po 100 latach i potem spotkania z młodzieżą i w innych miejscach wszędzie. To masy ludzi go spotykali, to nie setki, tysiące ludzi. I dlatego ten kościół jeszcze raz pokazał sobie swoją żywotność. Dlatego rzeczywiście jestem optymistą i mam nadzieję, że to będzie dynamicznie się rozwijał dalej.
Na watykańskie uroczystości przybyli także kapłani pełniący posługę w archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Tamtejszy metropolita Paolo Pezzi również otrzymał paliusz, mówi ksiądz Andrzej Steckiewicz.
Dla nas to była wielka radość, dlatego że jednocześnie uczestniczyliśmy w tym paliuszu arcybiskupa Kondrusiewicza. Kościół w Moskwie, kościół w Rosji jest jakoś szczególnie otwarty na to działanie Watykanu, na oddziaływanie Ojca Świętego i pewną taką tęsknotę, żeby nie być tylko tym kościołem obok Trzeciego Rzymu, ale żeby w pełni uczestniczyć w tych wydarzeniach zbawienia, ewangelizacji. My mamy zawsze bardzo dobre kontakty z prawosławnymi, z księżmi, z niektórymi biskupami wiernymi. Są pewne wyjątki, takie sytuacje, które są związane z jakimś tworzeniem polityki. Kilka dni temu patriarcha znowu mówił o prozelityzmie. Wydawać by się mogło, że to już trochę jakby nieaktualne. Ale jest nadzieja, może właśnie to działanie Watykanu związane z włoskim biskupem w Rosji jest jakąś szansą na większy dialog.
Święty tygodnia.
Maria Goretti.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W sobotę 5 lipca wspominamy w polskim kalendarzu liturgicznym świętą Marię Goretti, dziewicę i męczennicę. Urodziła się 16 października 1890 roku we włoskiej miejscowości Corinaldo, niedaleko Ancony. Kilka lat później w poszukiwaniu pracy rodzina Marietty, bo tak nazywano w domu małą Marię, przeniosła się do Ferriere di Conca, 60 kilometrów na południe od Rzymu.
Pracy było tam wprawdzie więcej, ale okolice nazywane planetą komarów należały do najbardziej niezdrowych w całych Włoszech ze względu na panującą tam malarię. Z obawy przed tą chorobą i bagiennym fetorem nawet w pociągach przejeżdżających przez te tereny zabronione było otwieranie okien. Niespełna rok po osiedleniu się w Ferriere di Conca ofiarą malarii padł ojciec Marii, 40-letni Luigi Goretti, pozostawiając 30-letnią żonę Assuntę z 6 dzieci. 9-letnia Maria nie tylko pomagała matce w domu, zajmując się młodszym rodzeństwem, ale wychodziła wraz z nią do pracy w polu. Warto pamiętać, że dopiero kilka lat później, w roku 1902, podniesiony zostanie we Włoszech minimalny wiek pracy dziecka z 9 do 12 lat, a sama dniówka ograniczona zostanie do 12 godzin. Mimo tych trudnych warunków życia i ciężkiej pracy w młodym wieku, Maria jest pogodną dziewczyną, patrzącą w przyszłość z nadzieją. Odwagi, mamusiu, powtarza często, Pan Bóg nas nie opuści. Niebezpieczeństwo tymczasem czyhało za drzwiami. I to w znaczeniu dosłownym. Dom, w którym mieszkali, dzielili z rodziną Serenellich, a dokładnie z ojcem i jego 20-letnim synem Aleksandrem, który w pewnym momencie zapałał żądzą do 12-letniej Marii. Z biegiem czasu napastował ją coraz bardziej, grożąc śmiercią, gdyby tylko zdecydowała o tym komuś powiedzieć. 5 lipca 1902 roku, wykorzystując nieobecność domowników, wciągnął Marię siłą do kuchni i usiłował zgwałcić. Napotykając na jej zdecydowany opór, chwycił za nóż i zadał jej 14 ciosów. Matka zastała córkę w kałuży krwi. Żyła jeszcze. Zmarła następnego dnia w szpitalu w Nettuno. Z homilii papieża Piusa XII wygłoszonej w dniu kanonizacji świętej Marii Goretti. Życie tej prostej dziewczyny godne jest nie tylko nieba. Godne jest, by z podziwem i czcią spojrzeli nań współcześni ludzie. Niech uczą się ojcowie i matki, jak starannie w prawości, świętości i męstwie wychowywać powierzone im przez Boga dzieci. Jak kształtować według zasad religii katolickiej, aby kiedyś wobec próby potrafiły z Bożą pomocą wyjść z niej zwycięskie i nieskażone. Niech uczą się dzieci, niech uczy się młodzież, że nie wolno ulegać urokom wad i przyjemnościom, ale raczej choćby w trudach i wyrzeczeniu wytrwale zmierzać ku doskonałości chrześcijańskiego życia. Nie wszyscy, rzecz oczywista, powołani jesteśmy do złożenia ofiary męczeństwa, ale wszyscy wezwani jesteśmy do zdobywania chrześcijańskich cnót. Jestem już stary i u schyłku życia, pisał w swoim liście testamencie zabójca Marii Aleksander Serenelli. Spoglądając na moją przeszłość, muszę stwierdzić, że w młodości wszedłem na złą drogę, która doprowadziła mnie do ruiny. Na moje zachowanie wpływ miał druk, mass media i złe przykłady. Pod ich wpływem, w porywie namiętności, dopuściłem się zbrodni. Kilkadziesiąt lat później, w roku 1989, skazano w Stanach Zjednoczonych na karę śmierci Teora Bundy, który zamordował i zgwałcił około 100 kobiet. W przeddzień egzekucji wyznał: wychowałem się we wspaniałej rodzinie. Moi rodzice byli pełni miłości. Mam 5 braci i sióstr. Razem chodziliśmy do kościoła. Rodzice nie pili, nie palili, byli przeciw grze hazardowej. Mając 12 lat, odkryłem pornografię w jednym sklepie blisko naszego domu. Wraz z kolegami często szperaliśmy wśród śmieci i czasem znajdowaliśmy czasopisma pornograficzne. Były jak narkotyk, bez którego nie można było się obyć. Po pewnym czasie przestało mi to jednak wystarczać. Nie, nie chcę umierać. Zasługuję jednak na najsurowszą karę i uważam, że społeczeństwo musi się bronić przed takimi ludźmi jak ja. Ufam jednak, że mój przykład pokazuje jasno, że społeczeństwo powinno się bronić również przed sobą. Nie ma sensu, aby porządni ludzie potępiali mnie i równocześnie przechodzili obojętnie obok kiosków pełnych pornograficznych czasopism. Aleksander Serenelli, Teor Bandy i wielu, wielu innych, o których przeczytać możemy w codziennych gazetach, nie miało wątpliwości, że do ruiny ich własne życie oraz życie rodzin ich ofiar doprowadził druk, mass media i kioski pełne pornografii. Po każdej nowej zbrodni w społeczeństwie pojawia się chęć samosądów. Aleksandra Serenelliego również próbowano zlinczować. Organizowane są białe marsze. W telewizji i na łamach gazet odbywa się kolejna publiczna debata. Po pewnym czasie wszystko cichnie. Sprawcy zbrodni szybko są zapominani. Przeciwnicy pornografii na nowo wyśmiewani. A publiczni gorszyciele uniewinniani, bo sądy wciąż mają kłopot z ustaleniem definicji pornografii. Non c'è nulla da fare. Już nic nie da się zrobić, powiedział po skończonej operacji małej Goretti doktor Bartoli, ale z tym zdaniem Maria nigdy się nie zgodzi. Jeszcze w drodze do szpitala zdążyła powiedzieć: z serca przebaczam Aleksandrowi i mam nadzieję, że Pan Bóg również mu przebaczy. Chcę, aby był przy mnie blisko w niebie. Po śmierci zaś rozpoczyna walkę o jego duszę. Skazany na 30 lat więzienia, przeżywa pierwsze lata w nieustannej wściekłości, rozpaczy i buncie. Na sam widok księdza reaguje agresją. Maria jednak wygrywa. Była dla mnie dobrym aniołem, powie po latach Aleksander, posłanym przez Boga, aby mnie ocalić. Po tym, jak zobaczył ją we śnie, następuje przełom. Nawraca się. Po wyjściu z więzienia pierwsze kroki kieruje do matki Assunty i prosi ją o przebaczenie. Jeśli Maria ci wybaczyła, dlaczego ja miałabym ci odmówić? W Boże Narodzenie wyznaje swój grzech przed całą parafią, a resztę swego życia spędza jako tercjarz zakonny i ogrodnik w klasztorze kapucynów. 24 czerwca 1950 roku, bodajże pierwszy raz w historii, zdarzyło się, aby w kanonizacji nowej świętej uczestniczyła jej matka i nawrócony zabójca. Boże, Ty jesteś źródłem niewinności i miłujesz czystość. Ty dałeś Twojej służebnicy Marii Goretti łaskę męczeństwa w młodym wieku i nagrodziłeś jej walkę w obronie dziewictwa. Za jej wstawiennictwem daj nam stałość w zachowaniu Twoich przykazań. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.